Teofilo Polakko we Florencji, część druga. W poprzednim odcinku mówiłem o Teofilu Lenartowiczu, pisarzu, poecie, a nawet wykładowcy. W krainie wielkiej sztuki rodzi się po poecie rzeźbiarz. I to rzeźbiarz nie byle jaki, z dużym talentem, bogactwem pomysłów. Było to równocześnie zajęcie, które pomagało mu przetrwać florenckie blisko 30 lat. Utrzymywał się prawie wyłącznie ze sprzedaży własnych kompozycji rzeźbiarskich, zdobywając przy tym uznanie i szacunek. Dwa dzieła, pomnik nagrobny Zofii Cieszkowskiej i epitafium Stanisława Beckiego, Włocha, który oddał życie za Polskę, rozstrzelane we Włocławku w 1863 roku, znalazły się w kościele florenckim Santa Croce, który zdobią obrazy, freski i rzeźby najwybitniejszych artystów włoskich z Giottem na czele. Twórczość rzeźbiarska Lenartowicza rozpoczyna się na dobre około 1864 roku. Jak przypuszcza Anna Król, z której katalogu wystawy monograficznej w Krakowskim Muzeum Narodowym w 1993 roku tu korzystam, rzeźba, aczkolwiek jej jeszcze nie uprawiał, fascynowała go od dawna, dowodem czego choćby scena dramatyczna jego pióra rzeźbiarz, wiersz Złoty Kubek, czy wystosowany w 859 roku apel do polskich artystów, w którym zwraca się do nich, aby w przyszłej wolnej już Polsce naród wystawił pomniki najbardziej zasłużone Kilińskiemu, uczestnikom spisku w Królestwie Polskim powieszonym w 1846 roku, Brodzińskiemu, Mickiewiczowi, Antonimu Malczewskiemu, Chopinowi. Uczy się rzeźby na najlepszych przykładach włoskiej sztuki XV-XVI wieku, której szczególnie Florencja jest nieocenioną skarbnicą. Na przełomie 1993-1994 roku Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało wielką wystawę. Teofil Lenartowicz rzeźbiarz to właściwie pierwsze odkrycie poety w całkiem innej roli. Niewiele wiedziano o jego osiągnięciach rzeźbiarskich i nie zdawano sobie sprawy z ogromu, ale też i wagi jego sztuki. Wiele na tym polu zrobiła wspomniana pani Anna Król z Krakowskiego Muzeum Narodowego, która była autorem katalogu monografii Lenartowicza rzeźbiarza florenckiego, która zresztą wyraźnie napisała, że dla wielu było to zaskoczeniem, że, cytuję, Lenartowicz był nie tylko poetą, ale również rzeźbiarzem i że w jego dorobku znalazło się ponad 200 rzeźb, w dużej liczbie obecnie zaginionych oraz dodatkowo kilkadziesiąt rysunków. Nie dość na tym, ta sfera działalności w pewnym okresie życia artysty nie tylko zajęła niemal całkowicie miejsce twórczości literackiej, lecz także pozwoliła egzystować poecie, egzystować w materialnym, przyziemnym znaczeniu tego słowa przez blisko 30 lat. We Florencji było z tym artyście o wiele lepiej, któż tam mógł czytać jego liryki, skoro nie znał języka, a wiadomo, czym dla Włochów jest sztuka, w tym rzeźba. Jego dzieła były uznawane i cenione. W 873 roku otrzymał na wystawie światowej w Wiedniu medal za dwie prace, drzwi z pomnika nagrobnego Zofii Cieszkowskiej i głowa świętego Jana na misie. Dodatkowym atutem tych drzwi był fakt, że znalazły swe miejsce w kościele tak ważne we Florencji jak Santa Croce. Anna Król pisze, że w kraju przyjmowano jego rzeźby niechętnie i wręcz lekceważono je. Do pracy rzeźbiarskiej przyczyniły się różne czynniki, m.in. zakaz pracy umysłowej przez lekarzy, depresja wywołana śmiercią córki i upadkiem powstania styczniowego, a wreszcie bardzo trudna, niemal tragiczna sytuacja materialna jego i żony Zofii. Ponieważ do rodaków nie docierała też jego twórczość poetycka, pragnął znaleźć drogę do serc dalekich, a drogich, jak pisała Maria Konopnicka, dodając, że językiem tym i tym wyrazem stała się dla Lenartowicza rzeźba. Wspomniałem o fascynacji rzeźbą w poezji. Pisał, bo duch rzeźbiarza jako Bóg stwarza. Wrażliwość na dzieła rzeźbiarskie wywołała spod jego pióra szereg impresji, na przykład wierszu Sala Kapitolińska, zawarte są przeżycia w Muzeum na Kapitolu w towarzystwie Kraszewskiego, gdzie duże wrażenie wywarł na nim gladiator umierający, gdyż w rzeźbie tej widział umierającego Słowianina, czy wręcz Polaka konającego na Syberii. Pierwsze wzmianki o pracy rzeźbiarskiej pochodzą z 1864 roku, gdy w liście do Kraszewskiego donosi, że lepi figurki z gliny i myśli ulepić do warszawskiej fary miłosiernego Chrystusa. Dałby Bóg, żeby miał w sposób do życia w ręku. Uczył się w pracowni florenckiego rzeźbiarza Enrico Pazziego, Odwiedzał też studia innych artystów. Duże wrażenie wywarły na nim reliefy Bramy Raju Lorenza Ghibertiego z baptysterium katedry we Florencji. Wiele rzeźb wymaga komentarzy, na przykład powrót Izraelitów do ziemi obiecanej to powrót Polaków do ojczyzny. Komentarz do tej rzeźby przekazała Zofia Lenartowiczowa w liście do Kraszewskiego. Lenartowicz wyrzeźbił wiele scen z życia Chrystusa, zafascynowany postacią Zbawiciela. Oto śmierć Chrystusa, niewierny Tomasz, zmartwychwstanie pańskie, wieczerza w Emaus, 12 stacji męki pańskiej. Sceny z Nowego Testamentu dały pretekst do tworzenia, jak pisze Anna Król, rzeźbiarskich komentarzy losów Polski, gdyż Polskę utożsamiał z Chrystusem, a drogę do niepodległości porównywał z drogą krzyżową Chrystusa. Interesowała go postać Jana Chrzciciela, napisał poemat Żywot świętego Jana Chrzciciela, stworzył kompozycję Głowa świętego Jana Chrzciciela na misie. Religijne elementy zawarł we wspomnianym pomniku Cieszkowskiej, między innymi sceny symbolizujące 8 próśb modlitwy Ojcze Nasz. Sportretował siebie jako pielgrzyma oraz Polaka umierającego na Syberii w kompozycji zatytułowanej Morituri salutant patria. Czerpie z inspiracji z Boskiej Komedii, tworzy liczne portrety, w tym kilkanaście Mickiewicza, sceny z historii Polski piastowskiej, tworzy medaliony, popiersia, reliefy, rzeźby w marmurze odkuwali polscy artyści. Dzieła Lenartowicza znajdują się na Jasnej Górze, w kościołach Poznania, Kalisza. Leszczyński pisał w 1874 roku. Przybył do Florencji lat temu kilka. Obaczył przepyszne podwoje chrzcielnicy Ghibertiego, pokryte cudnymi płaskorzeźbami. Podwoje, o których słusznie powiedział Michał Anioł, że godne są stanowić drzwi do raju i odtąd Ghiberti owładnął jego duszę, a bez przesady wyrzec możemy, że Lenartowicz jest godnym jego spadkobiercą. Przed śmiercią wołał po włosku: ojczyzno, bracia, już was nie zobaczę. Tak jak sobie życzył. Spoczął w ojczyźnie 12 czerwca 1893 roku szczątki poety i rzeźbiarza złożono w grobach zasłużonych na skałce.